ksiądz doktor Piotr Górski. Piotr Górski był moim magistrantem, więc napisał pracę z filozofii. Z filozofii współczesnej, bardzo dobrą zresztą. A potem, czyli podobno malowcy trochę do mnie, a potem skręcił na józefologię. Stał się uczniem profesora Doli z Opola, ale tak naprawdę to jest uczeń obecnego tu księdza biskupa Teofila Wilskiego. Taki jego ojciec naukowy, duchowy. To pewnie będzie też słychać w jego przedłożeniu pod tytułem Tajemnica Ojcostwa Świętego Józefa w świetle adhortacji Redemptoris Custos Jana Pawła II.
Czuję się trochę zestresowany, bardziej niż na obronie, ale dobrze, do rzeczy. Chciałem powiedzieć, że pokusić się o takie stwierdzenie, że kiedy mówimy imię Józef, myślimy ojciec. Myślę, że to już wiele razy padło tutaj w tym miejscu, o tym mówił ksiądz Jacek Stefański, że samo imię Józef, jego etymologia mówi, że to jest ten, kto oddala zło i przymnaża dobro. I kiedy czujemy się zagrożeni, no to idziemy do Ojca. Kiedy pragniemy jakiejś opieki, jakiejś troski, idziemy do Ojca. I myślę, że w Józefie odsłania się ojcostwo Boga. Józef jest taką ikoną Boga Ojca i o tym chcę mówić, bo w jakimś stopniu adhortacja naszego świętego Jana Pawła II o tym mówi. Pominę może jakąś tą część nudniejszą. Jest godzina miłosierdzia. Chcę, żebyście doświadczyli trochę miłosierdzia. Nie będę się nad wami znęcał. To ojcostwo chyba najbardziej wybrzmiewa w punkcie 8 adhortacji. Przytoczę fragment tego punktu 8. Bóg wezwał świętego Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa. Właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasu w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia. Jest to tylko fragment tego punktu, ale cała adhortacja w jakiś sposób wskazuje właśnie na to ojcostwo, ale chcę się oprzeć szczególnie na tym 8 punkcie. To ojcostwo Józefa jest jednym z centralnych punktów tego papieskiego nauczania i ten przytoczony fragment wskazuje, że papież łączy bezpośrednio ojcostwo patriarchy z dziełem odkupienia. To jest pewne nowum tak naprawdę. Nawet tu już podczas tego sympozjum padło to stwierdzenie, że o ojcostwie Józefa możemy mówić przede wszystkim w odniesieniu do małżeństwa z Maryją. Ale ja chcę pokazać, że adhortacja idzie jakby krok dalej. Że to nie tylko relacja małżeńska z Maryją. Tu papież pokazuje pewne nowum. Bóg jak gdyby zaplanował ojcostwo Józefa w sposób bezpośredni ze względu na Jezusa. To nie jest tak, jakby to ojcostwo było w pakiecie, że tajemnica wcielenia dokonała się poprzez Maryję i przez to, że Maryja miała męża, no to ojcostwo jest jakoś przyklejone do tej tajemnicy. Nie, papież pokazuje bardzo mocno w adhortacji, że to ojcostwo zostało zaplanowane bezpośrednio ze względu na Jezusa. Bóg chciał tych dwoje tak samo. Bóg chciał ich bezpośrednio w tej tajemnicy wcielenia. Chciał, aby oni byli w niej razem. Dlatego doświadczenie wcielenia nie dokonało się w Maryi jako w kimś wyizolowanym. Ona była w tej tajemnicy razem z Józefem. Dokument podkreśla przede wszystkim ścisły związek Józefa ze zbawczym dziełem Jezusa. Nie tylko z jego życiem. To też jest bardzo ważne w tej adhortacji, która pokazuje, że w tej misji Józefa nie chodziło tylko o związek z życiem. W tym sensie chodzi mi o to, że Józef żywił, że Józef ubierał, wychowywał. To nie chodziło tylko o takie obsługiwanie Jezusa. Bóg chciał, aby Józef służył jako ojciec, ale konkretnej misji zbawienia. On w tym dziele zbawienia ma swój bezpośredni udział. Ksiądz Andrzej mówił właśnie na początku tego sympozjum o tych tajemnicach. To jest bardzo ciekawe, że w kościele pierwszych wieków To słowo tajemnica, misterium, misterion, rozumiano identycznie jak sakramentum. Misterium i sakramentum to było jedno i to samo dla nich. Tajemnica była jakby czymś sakramentalnym. Józef, który służy tajemnicy Chrystusa, on jest jakby tym, to nie jest wprost, to jest pewne porównanie. Józef tak jakby celebrował pewien sakrament. Nie? Tu było mówione w pierwszym referacie właśnie, czy w drugim, o tym takiej posłudze, tak jakby kapłana. Ale Józef, wprowadzając Chrystusa w te różne tajemnice, ofiarując Go w świątyni, dokonując obrzezania, te wszystkie tajemnice są wpisane w dzieło odkupienia. Te wszystkie tajemnice są jak gdyby partycypacją tego, co się dokona w tajemnicy krzyża. Józef, który jest wewnątrz tych tajemnic, on je jakby celebruje. To nie jest tylko jakieś tam żywienie Jezusa. To jest coś głębszego. Józef jest tu tym, który celebruje te misteria. Widzimy, że w kontekście obecności Józefa w historii zbawienia jego ojcostwo związane jest właśnie nierozłącznie z jego służbą wobec tajemnicy wcielenia. Zostaje ono potwierdzone w słowach Bożego Posłańca i wpisane w tajemnicę świętej rodziny, w której Józef jest prawdziwym mężem i prawdziwym ojcem. Jego obecność jako ojca pozwala również na rozpoznanie w Jezusie Chrystusie Mesjasza z rodu Dawida, co jest głęboko wpisane w ekonomię wcielenia ze względu na realizację zapowiedzi starotestamentalnych. Punkt 8 stwierdza, Józef współuczestniczył w tej tajemnicy, jak nikt inny z ludzi poza Maryją. Uczestniczył wspólnie z nią, zanurzony w tę samą rzeczywistość z wydarzenia zbawczego. Józef był powiernikiem tej samej miłości. Ojcostwo patriarchy pozostaje więc w ścisłej łączności z macierzyństwem Maryi. Papież w innym miejscu podkreśla, że zachodzi bliska analogia pomiędzy zwiastowaniem w zapisie mateuszowym, jak i łukaszowym. Wobec tajemniczego planu Boga, który zwiastuje anioł, Józef staje się szczególnym jego powiernikiem razem z Maryją. Wraz z nią jest pierwszym powiernikiem tej tajemnicy żywego Boga, uczestnicząc w jego szczytowym etapie samoobjawienia się. Od chwili zwiastowania Józef znalazł się wraz z Maryją, niejako wewnątrz tajemnicy od wieków ukrytej w Bogu, która przeoblekła się w ciało. Znalazł się w niej jako ojciec. To wraz z nią było celowe, dlatego że adhortacja, żaden inny dokument nie powtarza tyle razy tego określenia, wraz z Maryją, żaden inny. Tu ten dokument, ta adhortacja jest szczególna właśnie pod tym względem, że papież wiele razy wskazuje, że ci dwoje są razem, są nierozłączni w tej tajemnicy. I ta tajemnica się w nich dokonała. To jest bardzo ciekawe. Tu była mowa wcześniej o, pan profesor Grossfeld mówił o pewnym ranie serca, jeśli chodzi o tą adopcję. Ja tego nie podważam w żaden sposób. Na pewno Józef czuł, że to dziecko nie jest jakby jego. Chociaż ja chcę zauważyć jedną rzecz. Zobaczcie, że tajemnica wcielenia dokonała się, kiedy oni byli jedno. Kiedy byli małżeństwem, byli jednym ciałem. To określenie adopcji to nie jest zbyt dobre określenie, bo tu jest coś więcej, tu jest głębsza relacja. Tu nie chodzi tylko o takie podejście Józefa do Jezusa, że on był ojcem i czuł się, jakby adoptował to dziecko. Nie. Ta tajemnica wcielenia jakby dokonała się wewnątrz tych dwojga. Oni byli małżeństwem. Mówimy, że małżeństwo to jest jedno ciało. Więc ta tajemnica jakby wcielenia dotknęła ich oboje w sposób, nie chcę powiedzieć taki sam, bo oczywiście teologowie powiedzą, że Jezus wziął ciało z Maryi. Pod tym względem Maryja jest wyżej od Józefa, ale to realizowanie ojcostwa i macierzyństwa jest tutaj bardzo bliskie. Możemy powiedzieć, że właśnie na tym samym poziomie, tak jak papież mówi, wraz z nią, razem z Maryją, oni służyli tej tajemnicy. Ciężar gatunkowy tego ojcostwa wypływa z konsekwencji wynikającej właśnie z unii hipostatycznej. Święta rodzina bezpośrednio wprowadzona jest w tajemnicę wcielenia. Ale sama również jest szczególną tajemnicą. Do tego misterium należy prawdziwe ojcostwo, ludzki kształt rodziny Syna Bożego. Prawdziwa ludzka rodzina, która została ukształtowana przez plan Boży. W tej rodzinie Józef jest ojcem, nie ze zrodzenia, ale nie jest to również ojcostwo właśnie pozorne lub zastępcze. Posiada ono pełną autentyczność ludzkiego ojcostwa. Adhortacja, papież właśnie naucza, że konsekwencją tej jedności hipostatycznej jest to, że człowiek przyjęty do jedności boskiej osoby Słowa Syna, Jezus Chrystus, to w tym przyjęciu człowieczeństwa w Chrystusie zostaje przyjęte wszystko, co ludzkie. Również zostaje przyjęte w to człowieczeństwo właśnie relacja do Ojca i do Matki. Ojciec Stramare właśnie powie, że Jezus, stając się człowiekiem, przyjmując to człowieczeństwo, przyjął je z całą tą, ojciec tak to określa, instrumentalnością, czyli z tą relacją w to człowieczeństwo jest wpisana głęboka relacja do Maryi i do Józefa. W to człowieczeństwo wpisane jest ojcostwo i macierzyństwo Józefa w bardzo podobnym stopniu. Ojcostwo Józefa nie jest zatem fikcją. Józef znajdował się rzeczywiście w sytuacji ojca, jako prawowity małżonek Maryi, głowa rodziny. Jezus urodził się w tym małżeństwie, w którym Józef okazywał mu miłość, troskliwość i ojcowskie oddanie, a on miłość synowską. Bóg w tej tajemnicy wcielenia chciał, aby jego syn posiadał ojca ziemskiego, któremu pozwoli się prowadzić i wychowywać. Ojcostwo Józefa jest zatem szczególną tajemnicą i pokazuje, do jakiego stopnia wcielenie było zupełne. Szczególnym momentem wejścia w sprawowanie ojcostwa jest dla Józefa wydarzenie zwiastowania, w którym zwiastun wzywa go jako męża, aby przyjął Maryję do siebie i również dziecię w niej poczęte, któremu nada imię. Jest to wydarzenie jakby u samego początku, ale zapoczątkowuje ono całą serię czynów Józefa, wpisujących się w posługę ojca. Dokument papieski wymienia ważniejsze momenty w życiu Jezusa, podczas których Józef służył bezpośrednio osobie misji Chrystusa. Chodzi tu przede wszystkim o obrzędy i te ludzkie uwarunkowania, które człowieczeństwo Jezusa przyjęło, oczyściło i uświęciło. Są to misteria zbawcze życia Jezusa, których nie jestem tu w stanie szerzej omówić. Stanowią one jednak główną oś nauczania papieża obecną w adhortacji. Redemptoris Custos skupia się na misteriach obecnych w życiu ukrytym Jezusa, które wymagały posługi Ojca. Wymienia się tutaj spis ludności, narodzenie w Betlejem, obrzezanie, nadanie imienia, ofiarowanie w świątyni, ucieczka do Egiptu, odnalezienie Jezusa w świątyni, utrzymanie i wychowanie Jezusa w Nazarecie. Papież podkreśla sprawowanie ojcostwa Józefa, ale także uwypukla sens zbawczy tych misteriów. Józef poprzez sprawowanie ojcostwa współuczestniczył w pełni czasu wielkiej tajemnicy odkupienia, nadając Jezusowi najpierw Dawidowe pochodzenie. Józef wprowadził Jezusa do grona obywateli świata, wpisując go do rejestru w Betlejem. Wprowadza go do narodu przymierza, gdy dokonuje jego obrzezania. Nadaje Jezusowi imię, przedstawia go ojcu, dokonując rytualnej ofiary z pierworodnego i uczestnicząc później w jego potwierdzeniu, którego dokonał 12-letni Jezus w świątyni. On uchronił dziecię i jego matkę podczas podróży, wygnania i tułaczego życia w Egipcie. On wprowadza je do ziemi Izraela. To Józef sprawia, że Jezus nazwany zostaje Nazarejczykiem i to on ostatecznie stara się o jego utrzymanie, wychowanie, nauczenie zawodu i praw rządzących światem. Dokonując analizy tych wydarzeń jedno po drugim, w których Józef uczestniczył, troszczył się o uporządkowane wprowadzenie syna w świat z zachowaniem boskich nakazów i praw ludzkich, łatwo dostrzec ojcowską posługę Józefa. Ojcowska władza Józefa nad Jezusem nie jest zatem jakimś biernym czy zewnętrznym wykonywaniem zleconej mu posługi, ale jak wskazuje papież, cała osoba cieśli z Nazaretu poprzez jego miłość jest zaangażowana w realizację dzieła zbawienia. Kolejny fragment tego ósmego punktu mówi tak. Nie można sobie wyobrazić, by człowiek, który otrzymał tak wzniosłe zadanie, nie posiadał odpowiednich cech niezbędnych dla wypełnienia go. Należy przyjąć, że Józef mocą szczególnego daru z niebios otaczał Jezusa całą naturalną miłością i czułą troskliwością, jaka może zrodzić się w sercu Ojca. Ten fragment wskazuje, jak wskazuje ten fragment, aby zaistniała wyjątkowa relacja ojcowska Józefa do Jezusa, musiał w niej w pełni asystować Duch Święty. Ta całkowita ofiara ze swojego życia, jaką złożył Józef, jest głębokim wyrazem darmowości i braku przywiązania do grzechu. Uzdolnienie, jakie otrzymał Józef, jest darem Ducha Świętego, który od początku działa w nim. Ten wspaniały cud wcielenia, w którym uczestniczą Maryja i Józef, jest dziełem Ducha Bożego. Duch działając w Maryi, która jest pełna łaski, nie mógł nie działać również w Józefie, z którym Maryja jest związana oblubieńczą miłością. Święty Jan Paweł II zauważa, że duchowa siła związku mężczyzny i kobiety ma swoje źródło w duchu, który daje życie. Józef odnalazł w nim samym źródło swojej ojcowskiej miłości. Była to miłość większa od tej, jaką mógł oczekiwać wedle miary swojego ludzkiego serca. Nie ulega wątpliwości, że Duch Święty nie mógł znaleźć sobie lepszych narzędzi, jak Maryję i Józefa. Jeśli jest powiedziane, że to, co się w niej poczęło, jest dziełem Ducha Świętego, czyli tym dziełem Ducha Świętego jest również jej macierzyństwo, to warto zauważyć, że również ojcostwo Józefa jest szczególnym darem niebios i wypływa z daru Ducha Świętego. Podsumowując, to dosyć długie te podsumowanie. Podsumowując naszą refleksję nad papieskim nauczaniem o ojcostwie Józefa, możemy powiedzieć, że Bóg chciał obecności tego wielkiego patriarchy w planie zbawienia w sposób szczególny. Bóg przewidział tę obecność nie na zasadzie jakiejś konieczności rzeczowej, która by wprost determinowała plan zbawienia, ale zaprosił Józefa do wyjątkowej współpracy w dziele zbawienia bezpośrednio ze względu na wydarzenie wcielenia, aby był zagarnięty przez tę tajemnicę zbawczą właśnie poprzez sprawowanie swego ojcostwa. To ojcostwo bezpośrednio ukierunkowane było na Chrystusa. Nie było ono jedynie jakby konsekwencją małżeństwa z Maryją. Józef miał tutaj do wypełnienia konkretną misję, która uobecniła się w misteriach życia ukrytego Jezusa. Ojcostwo Józefa stanowi więc szczególną tajemnicę. Nie chcę powiedzieć tajemnicę zbawczą, ale szczególną tajemnicę, choć wśród tajemnic zbawczych ukrytego życia adhortacja wymienia świętą rodzinę. Tak mówi adhortacja, że święta rodzina jest szczególną tajemnicą zbawczą, bo jest szczególną przestrzenią bytowania Jezusa. Józef i jego ojcostwo są przecież wpisane istotowo w tajemnicę świętej rodziny. Jego ojcostwo stanowi jednak jakiś szczególny znak. Odsyła do tajemnicy ojca. Papież naucza, że ojcowska miłość Józefa z pewnością wpływała na synowską miłość Jezusa. Trudno jest nam wniknąć do wnętrza tego, co działo się w sercu małego Jezusa, ale możemy pokusić się o stwierdzenie, że miłość, jaką Jezus przeżywał w stosunku do Józefa jako do Ojca, miała w nim jakieś odniesienie do Ojca Niebieskiego. W teologii mówi się o tandryczności, prawda, że serce Chrystusa było bosko-ludzkie, że w tym ludzkim wymiarze tej przeżywania miłości Jezus przeżywał miłość do Józefa jako do Ojca w sposób prawdziwy. I to jest bardzo piękne, że w tym przeżywaniu tej miłości do Józefa jako do Ojca w jakimś sensie ta miłość była taka ikoniczna. Ona odsłaniała w jego sercu, pomagała przeżywać tą, jeżeli można tak powiedzieć, trudno to ująć nawet słowa, to jest pewną tajemnicą, to co się działo w sercu Jezusa, kiedy wypowiadał do Józefa słowo tato, kiedy przeżywał swoją miłość do Józefa jako do ojca, co działo się w jego sercu, to jest jakieś odsłonięcie tajemnicy ojca, które dokonało się w Józefie. Ksiądz Andrzej właśnie podczas obrony powiedział taką rzecz, która mnie bardzo dotknęła, że wszyscy święci w jakimś sensie wskazują na to misterium Chrystusa, ale że Józef jest chyba jedynym świętym, który odsłania tajemnicę Ojca, który jest jakby ikoną Ojca. Józef ma tutaj tą szczególną misję. Możemy powiedzieć, że to ojcostwo jest ikoniczne. Józef jest ikoną tajemnicy Ojca. Jego ojcostwo nie zatrzymuje jakby spojrzenia na sobie, jak to jest w ikonie, ale odsyła dalej do tajemnicy Ojca. To jest niesamowite właśnie, że zwykły obraz skupia spojrzenie na sobie, a ikona jest jak okno. Ikonę kontemplujemy. Ikona jest pewnym wyznaniem wiary. Ikona odsyła do czegoś głębszego. Józef, jego ojcostwo jest właśnie taką ikoną, która nie powoduje zatrzymania na sobie. Tak jak Maryja, o której mówimy, że jest wskazująca na Chrystusa, to tajemnica ojcostwa Józefa jest jak gdyby czymś ikonicznym, odsłania ojca. Józef czyni to poprzez zajęcie ostatniego miejsca, rezygnację z siebie, poprzez absolutny dar ze swojego życia, co było możliwe dzięki szczególnemu działaniu w nim Ducha Świętego. To wycofanie się nie jest w postawie Józefa czymś biernym, pasywnym, ale odsłania pewien dystans, który stanowi przestrzeń dla daru obecności Ojcostwa Boga. Ten dystans uwidacznia się również przez to, że w objawieniu biblijnym nie pada żadne słowo z ust Józefa. Wielki teolog Hans Urs von Balthasar powie, że to dobrze, ponieważ to Józef jest słowem Boga, które nie wymaga żadnej autointerpretacji. Co jest tym słowem Boga wypowiedzianym przez osobę Józefa? Jest to słowo Ojciec. Balthasar zaznaczy, że cieśla z Nazaretu nie został powołany, by trzymać tylko wysoko stajenną lampę, która wskazuje drogę nadchodzącym pasterzom. Józef jest większym biegunem, przeciwnym biegunem Abrahama i stanowi kulminację realizacji przymierza, jakie Bóg zawarł z człowiekiem w Chrystusie. Kiedy spoglądamy na historię Abrahama, ale przede wszystkim Józefa, widzimy, że Bóg czyni to, co niemożliwe, ale nie bez współudziału człowieka. I właśnie to jest najwyższym jego darem. W przymierzu nie chodzi o to, aby wytłumaczyć, że Bóg jest wszystkim, a człowiek niczym, powie Balthasar. Trzeba raczej zrozumieć, że Bóg również w marnym człowieku i wraz z nim wszystko może. Odwołując się do Abrahama, teolog ten zauważa, że patriarcha pozwala być Bogu wszystkim w swojej cielesnej mocy płodzenia, co zostało poczytane mu za zasługę. Nie jest to bynajmniej postawa bierna, jak wskazaliśmy wyżej, lecz to pozostawienie miejsca Bogu jest czymś najbardziej aktywnym, na co człowiek może się zdobyć. Balthasar przywołuje również osobę Maryi, w której postawie przyjęcia woli Boga nie ma bierności, ale całkowite oddanie całego człowieka, jego umysłu, duszy i ciała, aby mogła zaistnieć tajemnica wcielenia. O tym mówił też profesor Grossfeld. Mężczyzna, Józef, zaślubiony Maryi, musiał pozostawić miejsce Bogu, aby ten fakt objawienia Boga mógł zaistnieć. Józef przewyższa tutaj Abrahama, a jego wiara współgra z wiarą Maryi, gdyż nie chodzi tu tylko o miejsce ograniczonej płodności, jak to widzimy u Abrahama. Józef musiał całkowicie dać miejsce Bogu, aby plan zbawienia mógł zaistnieć. Balthasar powie, że plan Boga jest niepodzielny. Aby mógł się zaś udać, potrzebuje również Józefowego fiat. Kiedy przychodzi wytłumaczenie z góry, Józef widzi, jak trudna byłaby do zrealizowania tajemnica Maryi bez jego udziału. Pokorny cieśla, godząc się na plan Boży, otrzymuje niespodziewanie wielki dar. Może przekazać temu dziecięciu tytuł Mesjasza. Balthasar zaznacza, że nie chodzi w tym miejscu o jakąś poprawną, prawną formalność czy o szczęśliwy traf, lecz jest to istotny element jednego i niepodzielnego Bożego planu zbawienia. Józef jest więc istotnym i nieodzownym elementem owej tkaniny, jak to określa teolog, która rozpoczęta przed wiekami zostaje teraz przez osobę tego specjalnie wybranego mężczyzny dotkana do końca. Właśnie przez to, że Jezus musiał być w sensie duchowym synem Dawida i że jako takiego siebie pojmuje, można poznać, jak konstytutywne znaczenie ma wkład Józefa w spełnienie historii zbawienia. Widzimy, że myśl Balthasara pięknie koresponduje z wieloma tezami obecnymi w adhortacji. Możemy powiedzieć nieśmiało, trochę antropomorfizując działanie Boga, że skoro sam Bóg z taką pieczołowitością utkał plan zbawienia człowieka, a w jego punkcie kulminacyjnym przewidział wcielenie, w którym chciał objawić siebie światu w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, to zarówno postać Maryi i Józefa, macierzyństwo i ojcostwo stają się tutaj kluczowe dla powodzenia tej misji, choć z pewnością w żaden sposób nie uszczuplają suwerenności Boga. Józef jest ojcem od początku do końca. Jest ojcem, który ukazuje nam tajemnicę Boga. I myślę, że kiedy przybliżamy się do Chrystusa, doświadczamy tego narodzenia w Chrystusie, to w jakimś sensie otrzymujemy też tą relację do Maryi i Józefa. To kiedyś właśnie ksiądz Andrzej powiedział, że Bóg jest bardziej ludzki niż my sami. Wie, że potrzebujemy ojca i matki. Że tutaj w tej drodze naszego nawrócenia na ziemi potrzebujemy tego namacalnego dotknięcia ojca i matki. Kiedy przeżywamy ten wzrost Chrystusa w nas, to w tym wzrastaniu w wierze Bóg daje nam Maryję i Józefa. Dziękuję.